Ale dopiero na początku 1930 roku to, co już się działo i co przeszło przez stadium prób oraz docierania, zostało usankcjonowane publicznie. Mowa o uchwale Komitetu Centralnego WKPB z 5 stycznia. Partia ma wszelkie podstawy do przejścia w swojej działalności praktycznej od polityki hamowania i ograniczania eksploatorskich tendencji kładztwa do polityki likwidacji kładztwa jako klasy. I od razu też zakazano przyjmowania kułaków do kołchozów. Kto dziś potrafi wyjaśnić logicznie, dlaczego właściwie? Nie pozostał w tyle za KC również posłuszny i zawsze zgodliwy CIK oraz SOWNARKOM. I 1 lutego 30 roku wola partii stała się formalnie obowiązującym prawem. Obwodowym i okręgowym komitetom wykonawczym zlecono wprowadzenie w życie wszystkich niezbędnych sankcji dla walki z kułactwem, aż do, a tylko to maksimum wchodziło w grę, całkowitej konfiskaty dobytku kułaków oraz wysiedlenia ich poza obszar danego rejonu czy okręgu. Dopiero w ostatnich słowach tej formułki widać, że naszemu rzeźnikowi coś w rodzaju wstydu nie pozwalało wyrażać się zbyt jasno. Z jakich obszarów to powiedział, ale nie powiedział do jakich. Jakiś naiwniak mógłby pomyśleć, że wysiedlić ich mają o 30 wiorst do sąsiedniego powiatu. W przodującej doktrynie nie było jakoś mowy o tak zwanych podkułacznikach, ale z samego rozmachu kosy widać było, że nie obejdzie się bez wprowadzenia tej postaci. Już mówiliśmy, czym to słowo pachniało. Kiedy na przykład ogłaszano zbiórkę tary i smarkaci pionierzy chodzili od jednej chłopskiej chaty do drugiej, aby zbierać worki na potrzeby ubogiego naszego państwa, a ktoś nie oddał, bo żal się zrobiło ostatniego wora, w sklepie ich przecież nie ma, od razu ktoś zostawał podkułacznikiem i jazda na zesłanie. I rozeszły się echem te przezwiska po całej sowieckiej Rusi, której nozdrza nie ostygły jeszcze od krwawych oparów wojny domowej. Spuszczono ze smyczy te słowa, które nic nie wyjaśniały, ale były zrozumiałe. Dawały rzeczom miano tak proste, że już wcale nie trzeba było się zastanawiać. Znów nabrało mocy dzikie, a moim zdaniem wcale nawet nie rosyjskie, bo i gdzie przykłady w rosyjskiej historii? Prawo wojny domowej. 10 za 1, 100 za 1. Za jednego zabitego w obronie własnej aktywistę, przy tym najczęściej nieroba, pyskacza, Oleniew, zresztą nie on jeden, stwierdza we wspomnieniach, akcje odkułaczania przewodzili złodzieje i pijacy, spotykała zagłada setki najbardziej pracowitych, gospodarnych, roztropnych chłopów. Tych właśnie, którzy byli ostoją rosyjskiego narodu. Co? Co znowu? Słyszę krzyki. A wiejscy bogacze? Lichwiarze i wyzyskiwacze własnych sąsiadów? Masz tu pożyczkę, jak nie oddasz, to siódmą skórę zedrę. Owszem, pewną drobną część tej masy stanowili również tacy chłopi, czy aby wszyscy. Zapytajmy tylko, czy byli wyzyskiwaczami z urodzenia, z natury? Czy taka i tylko taka była ich istota? Czy raczej dlatego, że jest w naturze wszelkiego bogactwa i wszelkiej władzy, że naturę ludzką psuje? O, gdyby tak prostą rzeczą było czyszczenie z brudu ludzkości albo jakiejś jej warstwy. Ale skoro żelaznym, gęstym grzebieniem tak dokładnie oczyszczono chłopstwo z tych bogaczy bez serca, nie żałując całych 15 milionów, to skąd w naszej współczesnej wsi ci wszyscy niedobrzy, brzuchaci faceci o czerwonych pyskach, sprawujący w niej i w komitetach rejonowych władzę? Ci niemiłosierni ciemiężyciele samotnych staruch i wszystkich w ogóle, którzy nie mają poparcia. Jak to się stało, że przy rozkułaczaniu nie wykarczowano chciwych korzeni tych ziółek? Rety, czy aby nie jest to potomstwo owych aktywistów? Ten, kto miał za sobą szkołę grabienia banków, nie mógł myśleć o chłopach tak, jak myśli brat czy gospodarz. Dał tylko znak z bujeckim gwizdem i jego ludzie zapędzili w tajgę i tundry miliony strudzonych chleborobów o zgrubiałych od pracy rękach, tych, którzy ustanowili władzę sowiecką po to właśnie, aby dostać ziemię, a gdy ją dostali, szybko chcieli wrosnąć w nią obiema nogami. Ziemia należy do tych, którzy na niej pracują. Jak można mleć ozorem o jakichś bogaczach wiejskich, jeśli stanice kubańskie, na przykład Urupińską, wysiedlono caluteńką bez wyjątku od starców do noworodków, osiedlając na jej terenach zdemobilizowanych żołnierzy? Tu widać dopiero zasadę klasową w całej okazałości. Przypomnijmy, że właśnie Kubań prawie wcale nie poparł białych podczas wojny domowej, że pierwszy rozpoczął dywersję na tyłach Denikina, szukając porozumienia z czerwonymi. Trzon pierwszej konnej armii Siemiona Budionnego, opisanej przez Babla, stanowili właśnie kubańscy kozacy. I nagle kubański sabotaż, a znane jak archipelag długi i szeroki sioło Dolinka, kwitnący ośrodek rolniczy, skąd się wzięło? W 1929 roku wszyscy jego mieszkańcy, Niemcy, zostali rozkułaczeni i wywiezieni. Kto tam kogo eksploatował, nikt nie potrafi zrozumieć. Odkułaczanie jako zasada nabiera szczególnej wyrazistości, jeśli przyjrzeć się, jak wpływa na losy dziecka. Przykładem Szurka Dmitrijew ze wsi Maslieno, syliszczeńskie kasarnie pod Wołchowem. W 1925 roku po śmierci swojego ojca Fiodora został sam jeden na gospodarstwie. Miał 13 lat. Reszta rodzeństwa to były dziewczynki. Któż miał podjąć się gospodarowania, jeśli nie on? Więc się podjął. I siostrzyczki i matka uznały go za głowę rodziny. Teraz, jako pracujący chłop, witał się na ulicy z dorosłymi, jak równy z równymi. Dał sobie radę i poszedł śladem ojca. Także w roku 1929 miał sąsieki pełne ziarna. No i uznano go za kułaka. Całą rodzinę deportowano. Adamowa Sliosberg przytacza wzruszającą opowieść o swoim spotkaniu z dziewczynką imieniem Motia, którą wpakowano w 1935 roku do więzienia za to, że bez pozwolenia przemaszerowała piechotką 2000 kilometrów. Toż to za to należy się medal olimpijski. Z miejsca zesłania na Uralu do swojej wsi rodzinnej Swietłowidowo pod Tarusą. Chodziła jeszcze do szkoły powszechnej, gdy w 1929 roku zesłano ją razem z rodzicami, co na zawsze odebrało jej możliwości dalszej nauki. Nauczycielka pieszczotliwie nazywała ją Motia Edisonik. Dziewczynka nie tylko doskonale się uczyła, lecz nadto miała zdolności wynalazcze. Sporządziła jakąś turbinkę nad strumyczkiem i wymyśliła wiele innych przyrządów do gabinetu szkolnego. Po 7 latach zesłania poczuła przemożną chęć, aby zerknąć choćby na drewniane ściany tej niedościgłej szkoły. I dali jej za to więzienie i obóz. Pokażcie mi w XIX wieku przykład takich losów dziecka. Ofiarą odkułaczania stawał się obowiązkowo każdy młynarz. A kim byli młynarze i kowale, jeśli nie głównymi technikami rosyjskiej wsi? Ot, weźmy młynarza Prokopa Iwanowicza Łaktiunkina z Pieńków pod Riazaniem. Ledwie tylko został rozkłaczony, gdy w jego starym młynie nowi rządcy zacisnęli za mocno żarna i młyn spłonął. Po wojnie, gdy już mu jego grzechy darowano, wrócił on do wsi rodzinnej i w żaden sposób nie mógł pogodzić się z brakiem młyna. Łaktiunkin po długich prośbach uzyskał zgodę, sam odlał żarna i na tym samym, koniecznie na tym samym miejscu, zbudował młyn. Wcale nie dla jakichś swoich korzyści, tylko dla kołchozu. A może bardziej jeszcze po to, aby rodzinną wieś przyozdobić. A tu mamy wiejskiego kowala. Zaraz zobaczymy, co to za kułak. Albo lepiej, na sam przód parę słów o jego ojcu, jak to lubią robić w oddziale kadr. Ojciec jego, Gordii Wasiliewicz, 25 lat służył w warszawskiej cytadeli i wysłużył sobie, jak powiadają, tylko tyle srebra, ile na guzikach. Żołnierz, który szedł do szeregów na ćwierć wieku, tracił prawo do swojej części ojcowskiego gruntu. W czasie służby pojął za żonę żołnierską córkę. Po przejściu do cywila przyjechał zatem do żoninej wsi rodzinnej Barsuki w powiecie krasnieńskim. Przy powitaniu nowi sąsiedzi go spili i połową swoich sołdackich oszczędności zapłacił on za całą wieś zaległe podatki. Za drugą połowę wziął w dzierżawę młyn u dziedzica, ale szybko stracił na tej transakcji również pozostałe pieniądze i całą długą starość spędził jako pastuch i stróż nocny. Miał 6 córek i wszystkie powydawał za biednych chłopaków. Miał też jedynego syna imieniem Tryfon, a po nazwisku wołali go Twardowski. Chłopiec oddany został do terminu, usługiwał w sklepie galanteryjnym, ale uciekł do barsuków i zgodził się do kowalów Mołczanowowów na rok za bezpłatnego parobka, a na 4 lata za terminatora. Po tych 4 latach został majstrem i postawił sobie chatę we wsi Zagorje, gdzie też się ożenił. Miał 7 dzieci, wśród nich poeta Aleksandra. Ale kuźnia majątku nie daje. Pomagał ojcu starszy syn Konstanty. Od świtu do nocy kuli i topili żelazo i potrafili dziennie wykuć 5 znakomitych toporów. Ale kowale z Rosławia mieli prasy, najemnych robotników i psuli im ceny. Kuźnia Twardowskich była więc do samego 29 roku drewniana. Konia mieli jednego, czasem stała w oborze krowa z cieliczką, czasem ani krowy, ani cieliczki, a jeszcze mieli 8 jablonek. Tacy z nich byli bogacze, wiejscy i krwiopijcy. Bank ziemski sprzedawał chłopom na raty zastawione grunta. Tryfon Twardowski kupił 11 dziesięcin nieużytków, całych zarosłych kierzem, i tę właśnie jałową ziemię karczowali oni własnymi siłami aż do samego roku pomoru. 5 dziesięcin zdążyli wykarczować, resztę zostawili całą jeszcze w zaroślach. Przy odkułaczaniu padł wybór na nich. W całej wsi 15 gospodarstw, a kogoś przecież trzeba. Wymierzono im niesłychany domiar przez tę kuźnię. Obłożono podatkami ponad siły, a gdy nie dali rady zapłacić w terminie, to ruszaj w drogę precz, kułackie nasienie. Kto miał dom murowany, kiedy dokoła stały drewniane albo piętrowe wśród parterowych, ten zaraz był kułakiem. Zbieraj się, łajdaku, masz godzinę czasu. Na rosyjskiej wsi nie powinno być murowanych domów, nie trzeba nam piętrowych. Z powrotem do jaskini, do kurnej chaty. To nasza wspaniała koncepcja przemiany. Niczego podobnego jeszcze nie było w całych dziejach. Ale najważniejsza tajemnica jeszcze nie na tym polega. Czasem nawet ten, co był od innych bogatszy, mógł zostać, jeśli szybko zdołał wstąpić do kołchozu. Ale uparty mizerota, który nie złożył podania, podlegał deportacji. To bardzo ważne, to właśnie najważniejsze. Nie chodziło o żadne odkułaczanie, tylko o wpychanie ludzi przemocą do kołchozów. Nie sposób było inaczej niż pod presją śmiertelnego strachu wyrwać chłopom ziemię, którą dała im rewolucja, i przypisać ich do tej samej ziemi jako pańszczyźnianych. To była druga wojna domowa, tym razem przeciwko chłopom. To był wielki przełom, tylko nikt nie mówi, co przełamano. Przełamano Rosji kręgosłup. Przetrącono go. Nie, oczerniliśmy niesłusznie literaturę socrealizmu. Zgrzeszyliśmy wobec niej. Opisane jest w niej odkułaczanie, oj, opisane. Bardzo gładko opisane. I z wielką sympatią, jako polowanie na wilki o wyszczerzonych kłach. Tylko nikt tam nie opisuje długiej wsi, ulicówki, w której wszystkie okna po kolei zabite są deskami. Albo jak idziesz przez wieś i widzisz na ganku martwą kobietę z martwym dzieckiem na kolanach. Albo siedzącego pod płotem starca, co prosi o kawałek chleba, a gdy wracasz tą samą drogą, widzisz, że leży już martwy. I takiego obrazka też w tych książkach nie znajdziemy. Przewodniczący Rady Wiejskiej z nauczycielką, co ma być za świadka, wchodzi do chaty, gdzie na zapiecku leży starzec ze staruszką. Ten stary podawał dawniej podróżnym herbatę z samowara. No, czy to nie krwiopijca? Bo i komu potrzebna gorąca herbata? I potrząsa naganem. Złazić mi tu zaraz, ty wilku tambowski. Starucha w płacz, więc przewodniczący, żeby popamiętali, strzela w powałę. Jak w chacie, to huk bywa spory. W drodze oboje tych starych umarło. Tym bardziej nie znajdziemy opisu takiego oto sposobu odkułaczania. Wszystkich kozaków w stanicy nad Donem zwoływano na zebranie. Gdy przychodzili, Otaczano ich. CKM-y były w pogotowiu. Wszystkich zabierano i wysyłano precz. A z wysiedlaniem bab już później żadnego zachodu nie było. Chętnie nam opiszą i nawet w kinie pokażą całe spichrze albo doły pełne ziarna ukrytego przez wiejskich krwiopijców. Nie pokażą nam tylko tej garści dobytku tego, co własne i bliższe ciał niż koszula, bydełka, podwórka, kuchennych statków, wszystkiego, co kazano zostawić płaczącej babie. Gdy ktoś z rodziny ocaleje i uda mu się wszcząć starania i Moskwa w końcu uzna rodzinę za średniacką, to już po powrocie nie znajdą oni tego swojego średniackiego dobytku. Wszystko już rozkradzione przez aktywistów i aktywne ich baby. Nie pokażą nam tylko tych mizernych tobołków, z którymi pozwalają rodzinie wleść na wóz, co go przysłały władze. Nie dowiemy się, że w domu Twardowskich w tej ciężkiej chwili nie było ani kawałka słoniny, ani nawet chleba i że uratował ich sąsiad Kuźma, też niebogaty, też obarczony liczną rodziną, co im przyniósł parę kęsów na drogę. Kto zdążył, ten uciekł przed tym pomorem do miasta, czasem nawet z koniem. Ale nie sposób było znaleźć wtedy kupca na konia. Również ten konik chłopski stał się jak zaraza typowym kułackim znamieniem, więc w końcu na końskim rynku gospodarz przywiązywał szkapę, klepał po chrapach ostatni raz i odchodził szybko, póki kto nie zauważył. Uważa się powszechnie, że to morowe powietrze przypadło na lata 1929-30, ale trupi cuch długo jeszcze unosił się nad wsią. Na Kubaniu w 32 roku wymłócone ziarno aż do ostatniej szczypty natychmiast spod cepów odwożono do państwowych spichrzy, a kołchoźnicy żywieni byli tylko tak długo, jak długo trwały żniwa i młocka. Gdy młocka się skończyła, przestano im dowozić gorącą strawę w pole, a za dniówki nie dawano ani ziarenka. Gdy baby podniosły krzyk, jaki był na nie najlepszy sposób: kogoś my to jeszcze przeoczyli? Kto tu kułak? Kogo tu jeszcze zesłać? Jaka była sytuacja uwolnionej od kułaków wsi, gdy kołchozy stawiały pierwsze kroki, dowiadujemy się od Skrypnikowej. W roku 30 w jej przytomności niektóre chłopki posyłały z Wysp Sławieckich paczki żywnościowe z czarnymi sucharami do swojej wsi rodzinnej. A oto historia Timofieja Pawłowicza Owczynnikowa, urodzonego w roku 1886 we wsi Kiszkino, okręgu Michniewskiego, ręką podać do Górek Leninowskich przy tym samym gościńcu. Wojował przez całą wojnę niemiecką. Wojował podczas wojny domowej. Wojna się skończyła, wrócił na wieś, dostał ziemię z dekretu i ożenił się. Zmyślny, piśmienny, bywały, złote ręce. Znał się trochę na weterynarii, bo samouk, znany z uczynności w całej okolicy. Pracując bez ustanku, pobudował sobie przyzwoity dom. Założył ogród, wyhodował od źrebięcia pięknego konia. Ale nep zawrócił mu w głowie. Coś go skusiło, żeby uwierzyć w ten nep. Jak uwierzył, był w dekret o ziemi. I do spółki z jeszcze jednym chłopem założył malutką, chałupniczą wytwórnię tanich kiełbas. Teraz, kiedy wieś 40 już lat nie widziała kiełbasy, człowiek tylko w głowę się drapie. I co w tym było złego? Wyrabiali te kiszki sami, bez żadnych parobków. Co więcej, sprzedawali je też przez sieć spółdzielczą. Pracowali tak całej parady 2 lata, od 1925 do 1927 roku. Tu zaczęły się nieznośne domiary, obliczane według rzekomych szalonych zarobków. Cyfry brali z sufitu inspektorzy z Wydziału Finansowego. Taka to służba, ale jeszcze pełne uszy podpowiadali im wiejscy zawistnicy. Nygusy na nic niezdatne, chyba na to tylko, żeby zostać aktywistami. Więc nasi wspólnicy zamknęli swoją kiełbasiarnię. W 1929 roku Timofiej wstąpił jako jeden z pierwszych do kołchozu. Przyprowadził tam swojego dobrego konia, swoją krowę i oddał cały inwentarz. Całą duszą oddany pracy dla kołchozu zdołał jeszcze wyhodować 2 rozpłodowe byczki dla wspólnego gospodarstwa. Kołchoz jednak rozlatywał się i wielu kołchoźników już z niego pouciekało, ale Timofiej miał 5 dzieci. Nie tak łatwo ruszyć się z miejsca. W pamiętliwym wydziale finansowym wciąż jednak zapisany był jako bogacz wiejski, również za tę pomoc, którą ludziom świadczył jako konował. Więc choć był już kołchoźnikiem, wciąż gnębili go nieznośnymi podatkami. Nie miał czym płacić. Tedy zajęli mu wszystko, co miał w domu. 3 ostatnie owieczki. 11-letni synek zdołał jakoś cichcem wyprowadzić komornikowi sprzed nosa, ale następnym razem zabrano je także. Gdy przyszli, żeby zrobić ostatnie zajęcie, niczego już nie było w podupadłym domu, więc bezwstydni inspektorzy zajęli fikusy w doniczkach. Tego Timofiej nie mógł już znieść, więc zrąbał te fikusy siekierką w obecności komorników. Aha, tu cię mamy. Patrzaj, cóżeś zrobił. Po pierwsze, zniszczyłeś dobytek należący już nie do ciebie, ale do państwa. Po drugie, uprawiałeś tą siekierką agitację przeciwko władzy sowieckiej. I po trzecie, dyskredytowałeś system kołchozów. A system kołchozów we wsi Kiszkino już cały trzeszczał. Nikt już nie chciał pracować, nie wierzył, że to coś da. Połowa ludzi uciekła, więc koniecznie trzeba było kogoś przykładnie ukarać. Zaciekły Nepman, Timofiej Owczynnikow, który wtrynił się do kołchozu tylko po to, by go rozsadzić, został teraz nareszcie rozkłaczony decyzją przewodniczącego Rady Wiejskiej Szokołowa. Był już rok 32. Deportacje masowe już się skończyły, więc żony z 6 dzieci, jedno przy piersi, nie zesłano, lecz tylko wyrzucono na ulicę ze skonfiskowanego domu. Na własny już rachunek cały rok wędrowali do ojca, do Archangielska. Może to nie temat, ale rzuci trochę światła na epokę. Po jakimś czasie również w Archangielsku Timofiej dostał pracę w specjalnej wytwórni kiełbas. Też tam pracowało się we dwójkę, ale nad głową mieli pana kierownika. Własną kiełbasiarnię Timofieja zamknięto jako przynoszącą szkodę ludowi pracującemu. Drzwi zaś tej kiełbasiarni były zamknięte dla ludu pracującego, żeby się kto nie dowiedział, że wyrabiają tam drogie gatunki kiełbas na stoły wielkorządców tego północnego kraju. Nieraz Timofiej sam odnosił wyroby do willi otoczonej wysokim parkanem sekretarza Komitetu Okręgowego towarzysza Austrina, Róg, Lipknechta i Czumbarowa Łuczyńskiego oraz do mieszkania naczelnika delegatury okręgowej NKWD, towarzysza Szejrona. W rodzinie Owczynnikowów wszyscy żyli po 80 lat, ale Timofiej po takim życiu wyciągnął nogi, gdy mu stuknął 53 rok. Jeszcze w 35 roku podczas Wielkiej Nocy po zrujnowanej wsi chodzi pijana góra kołchozowa i żąda pieniędzy na wódkę od indywidualnych gospodarzy. A jak nie dasz, to na zesłanie pojedziesz. I pojedziesz. Siedzisz przecież na swoim, nie w kołchozie. Na tym polega wielki przełom. A samej drogi, owej drogi krzyżowej, tego już socrealiści w ogóle nie opisują. Załadowali krzyż na drogę i koniec pieśni i 3 gwiazdki na zakończenie epizodu. A ładowano ich tak. Dobrze, jeśli pora była letnia, to na fury, a jak nie, to na sanie w trzaskające mrozy, z niemowlętami przy piersi, z całym drobiazgiem i niedorosłymi dziećmi. Przez wieś Kocieniewo, okręg nowosybirski, w lutym 31 roku, kiedy mrozy i śnieżne zawieje ani na chwilę nie ustępowały, ciągnęły, ciągnęły i ciągnęły te nieskończone tabory w otoczeniu zbrojnego konwoju, wynurzając się ze śnieżycy i ginąc w śnieżnej dali. Żeby wejść do chaty i ogrzać się, na to trzeba było zezwolenia konwojentów. Dawano je tylko na krótką chwilę, aby nie zatrzymywać karawany. Ci konwojenci z GPU przecież żyją dotąd, przecież są na rencie, przecież mają czas na wspominki. A może nic nie pamiętają. Ciągnęli wszyscy w stronę narymskich bagien i w bezdennych tych bagnach wszyscy zostali. Ale przedtem, jeszcze w czasie tej strasznej drogi, wymierały dzieci. Na tym polegało całe zamierzenie, żeby to murzyckie nasienie wyginęło razem z dorosłymi. Gdy nie stało już Heroda, dopiero przodująca doktryna potrafiła nam pokazać, jak to się robi, żeby wytrzewić wszystkich aż do noworodków włącznie. Hitler był tylko terminatorem w tym rzemiośle, ale miał szczęście. Jego komory gazowe zostały tak opisane, że zna je cały świat. Nasze zaś niczyjej ciekawości nie budzą. Chłopi wiedzieli, co ich czeka. I jeśli taki fart im się zdarzył, że wieziono ich eszelonami przez okolice zamieszkane, to swoje małe dzieci, ale już umiejące chodzić, wyrzucali przez okienka na przystankach. Idźcie w świat o żebranym chlebie. Proście jałmużny, bylebyście razem z nami nie wyginęły. W Archangielsku w głodowych latach 32-33 cierpiącym nędzę dzieciom spec przesiedleńców nie wydawano bezpłatnych szkolnych śniadań ani talonów na odzież, podczas gdy inni byli dożywiani. W tym eszelonie z nad Donu, którym jechały kobiety oddzielone od kozaków wziętych na zebraniu, pewna baba urodziła w drodze dziecko. Dawano im po szklance wody dziennie i po 300 gramów chleba. Ale to już nie każdego dnia. Felczer ani mowy. Matce zabrakło mleka i dziecko umarło w drodze. Gdzież tu je pochować? Dwaj konwojenci wsiedli do tego wagonu między jednym przystankiem a drugim i wyrzucili trupka. Ten transport przywieziono na wielką budowę do Magnitogorska. Mężów też tam przywieźli. Kop ziemiankę, kozacze! Poczynając od Magnitogorska, nasi bardowie już zabrali się do odzwierciedlania. Rodzinę Twardowskich wieziono pod wodami tylko do Jelni. Na szczęście był już kwiecień. Tam załadowano ich do wagonów towarowych. Wagony zaryglowano, a kublów do chodzenia za potrzebą nie dano i żadnych dziur w podłodze nie było. Ryzykując karę albo nawet wyrok za próbę ucieczki, Konstanty Trifonowicz wyciął kuchennym nożem otwór w podłodze w czasie biegu pociągu, żeby hałas nie zwrócił uwagi. Raz na 3 dni na stacjach węzłowych przynoszono zupę w wiadrach. To było wszystko, co im dawano do jedzenia. Co prawda wieziono ich do stacji Lala na północnym Uralu wszystkiego 10 dni. A tam zima była jeszcze na dworze. Na spotkanie eszelonu przyjechały setki sań i po zamarzłej rzece zawiozły ich w głąb lasu. Stał tam barak dla flisaków i na jakieś 20 ludzi. Przywieziono zaś ponad 500 i wieczór już zapadł. Po śniegu uwijał się komendant, komsomolec z Permu, Sorokin, i pokazywał, gdzie wbijać kołki. O, tu będzie ulica, tu zbuduje się domy. Tak założono osadę Parcza.